Gdy serce pyta, dzisiaj mamy ostatnią część, szóstą. I przewodnią myślą jest pytanie. Gdzie jesteś, Boże? Wyglądałoby na to, że wierzący człowiek czy stawia takie pytanie, albo czy w ogóle ma takie pytanie. Ja chciałbym powiedzieć, że wierzący ludzie mają częściej tego rodzaju pytania jak niewierzący ludzie. Bywa tak, gdy wielu wierzących zderza się właśnie z pytaniem, czy chrześcijanie powinni popadać w depresję. Czasami niektórzy myślą, że absolutnie nie, ale zauważamy, że wielu wierzących popada. Można rozpoznać ten stan po ich zachowaniu, po ich odnoszeniu się, po ich mowie. A jeśli już, to czy nie powinni sobie z nią łatwo poradzić? A może jest odwrotnie? Może depresja człowieka wierzącego jest znacznie głębsza jak człowieka niewierzącego? Kiedyś, gdybym to usłyszał, to by był pierwszy na liście jako przeciwny. A dzisiaj troszeczkę inaczej się na to patrzę. Życie wiele mnie nauczyło. I obserwacja, i przebywanie wśród ludzi wierzących. Bo przecież Bóg, który milczy wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny, traci sens dla wielu ludzi. Nie na zewnątrz, ale dla ludzi wierzących, którzy wierzą w Boga. Jak zatem wydostać się z ciemnej doliny zwątpienia? To następne pytanie. Wielu ludzi doświadczanych przez życie przechodzi przez chwilę załamania wiary. I wtedy właśnie w tym trudnym okresie padają pytania, mocne pytania. Czy Ty, Boże, naprawdę jesteś? To są pytania ludzi wierzących. To są pytania tych ludzi, którzy wierzą, czy wierzyli w Boga. Którzy służyli dłużej czy krócej Bogu i naśladowali Jego. Czy Ty słuchasz moich modlitw, bo tyle ich zanoszę? Dlaczego nie odpowiadasz? Przecież modlimy się, modlę się do Ciebie i tak jakby nie ma odpowiedzi. Dlaczego mnie to dotyka, skoro należę do Ciebie? Czy mnie opuściłeś? Czy jesteś obojętny wobec mojego cierpienia? A może odwracasz się ode mnie, bo na to zasłużyłem? I bardzo często diabeł zbiera żniwa, kiedy tego rodzaju pytania pojawiają się w naszej duszy. Takie pytania zadawali nawet bohaterowie wiary. Nie ludzie, którzy byli zawsze i ciągle słabi we wierze. Ale takie pytania zadawali nawet bohaterowie wiary. I zdarzało się, że nawet i oni, ci bohaterowie wiary, przegrywali pod ich ciężarem. Takie pytania zadawało wielu ludzi. Kiedyś i dzisiaj. Amerykański pastor Jim Conway, to jego zdjęcie, on znał moc Boga. Nie wątpił, ale ufał Bogu i w Jego opiekę. Wielokrotnie głosił na temat wiary, wielokrotnie nauczał ludzi i zachęcał, aby ufali Bogu, aby trzymali się Jego obietnicy. Gdy jednak pewnego dnia wykryto złośliwego guza w kolanie u jego 15-letniej córki, wtedy tak jakby zaufanie do Boga zostało mocno wypróbowane. W tym trudnym czasie był pewien, że Bóg wysłucha modlitw rodziny, bo przecież modlił się wielokrotnie wcześniej. Nie tylko jego rodziny, ale całego Kościoła. Był przecież jego oddanym sługą, wiernym sługą, służył. Znał obietnicę, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ewangelia Marka, 9 rozdział. On znał, on wiedział o tym. On wierzył, że jest to prawdą. Był pewien, że Bóg nie dopuści do amputacji nogi jego dziecka. Dlatego mówił córce, on jako ojciec, jako pastor, mówił córce, nie obetną ci nogi. Mówił z wiarą, w pełnym zaufaniu do Boga. Bóg uczyni cud dla nas i ja w to wierzę. Ponieważ kiedy jest trudno, kazał nam szukać u siebie pomocy. Więc szukam pomocy u Boga. Jestem absolutnie przekonany, że nie dopuści do tego, abyś była kaleką. Członkowie Kościoła rozpoczęli 24-godzinne czuwanie modlitewne, połączone z postem, a więc cały Kościół się modlił. Tysiące ludzi modliło się o uzdrowienie dziewczynki, nie tylko w tym kościele, ale inne kościoły dołączyły się do tego, gdy usłyszeli. I tuż przed operacją pastor poprosił zdziwionego lekarza, by sprawdził, czy rak się cofnął. Lekarz wrócił po 2 godzinach i powiedział, noga została amputowana. Wtedy ojciec stanął, wydawałoby się, przed murem Bożej obojętności. Byłem załamany, a nawet więcej, absolutnie zmiażdżony, straciłem Boga, pisał później Conway. Ten, który głosił, ten, który nawoływał ludzi do głębszej wiary w Boga. Zrozpaczony tłukłem pięściami w mury szpitalne i pytałem, gdzie jesteś, Boże? Gdzie jesteś? Jak pogodzić jego milczenie z obietnicami, których jest tak wiele? Oto niektóre z nich. Proście, a będzie wam dane. I wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. I takich obietnic w Piśmie Świętym jest o wiele więcej. Sam Jezus powiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Ten Jean Conway, jak większość głęboko wierzących, oparł na tych obietnicach całe swoje życie. Jego wiara nie była słaba. On nie był tak chwiejny czy początkującym wierzącym albo płytkim wierzącym, ale on był głęboko wierzącym. Jego wiara była mocna, silna. Już przetrwało wiele wiatr czy huraganów w swoim życiu. A więc można powiedzieć, że jego wiara była większa jak ziarnko gorczycy. Czy nie miał on prawa pytać? Miał i dlatego pytał. Człowiek potrafi stawić czoła niesłychanej presji, łącznie z perspektywą rychłej śmierci, którą wielu doświadcza wśród bliskich. O ile w tym, co się dzieje, dostrzega jakiś sens. Męczennicy za wiarę Więźniowie i bohaterowie wojen schodzili z tego świata odważnie i ufnie, bo widzieli sen składanej przez siebie ofiary. W 1956 roku grupa młodych amerykańskich misjonarzy udała się w misyjną podróż. Docelowym miejscem było niebezpieczne i mało znane strony w Ekwadorze. W tamtym miejscu, z dala od cywilizacji, żyło plemienie Auka. Misjonarze odważyli się tam udać w jednym tylko celu. Zanieść wieść o Jezusie tym dzikim ludziom. Ale jednego dnia 5 misjonarzy w haniebny sposób zostało zabitych przez tych ludzi. A przecież byli tam z dobrym zamiarem. Nie pojechali po śmierć, ale pojechali zawieść wieść o Jezusie. Zaprezentować miłość Jezusa tym ludziom. Wśród zabitych był 28-letni Jim Elliot, który swoją wiarę i posłuszeństwo wobec słów Jezusa, aby pójść i głosić Ewangelię, cenił bardziej jak swoje życie. Za życia w notatkach pisał różne swoje myśli, to, co odczuwał, to, co przechodził, to, co doświadczał. Wiele tych myśli było bardzo, bardzo cennych. Ale jedna z nich, to, co zapisał za życia, była niesamowita. Była nasycona wielkim poświęceniem, wielką odwagą. To nie były wzniosłe, gołe słowa, ale ukazywały wewnętrzne przekonanie i decyzję zawierającą narażenie swojego życia, a na końcu życiowy egzamin. Ta notatka mówiła o wiecznej inwestycji. Nie jest bynajmniej głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, w zamian za to, czego nie może utracić. I można założyć, że gdyby córka tego pastora, Jimmy Conwaya, straciła nogę lub nawet życie w wyniku walki o wiarę, jej ojciec nie zadawałby Bogu takich pytań. Jego dramat polegał na poczuciu bezsensu. W takich sytuacjach przeżywamy stan wewnętrznego zgubienia i rozczarowania Bogiem. Jeśli Pan nie przychodzi na ratunek, czujemy frustrację, która szybko zmienia się w gniew i poczucie osamotnienia. Ostatecznie przychodzi zwątpienie i duch słabnie i popadamy w depresję, która u wierzącego może mieć znacznie ostrzejszy przebieg niż u niewierzącego. To właśnie z ust zgubionego czy zagubionego chrześcijanina w danym momencie padają często słowa gorzkie, gniewne i wiele innych. Taki człowiek podobny jest do małego dziecka z rozbitej rodziny. Ojciec obiecał, że będzie często odwiedzał, ale nie dotrzymał słowa. I w rezultacie dziecko cierpi o wiele dotkliwiej, niż gdyby mu nie składano takiej obietnicy. Dlaczego tak jest? Bo wielu wierzących robi wielką pomyłkę. I dlatego nie mogą zrozumieć wiele rzeczy, kiedy przychodzą taki okres. Kluczową rolę odgrywają nasze oczekiwania. To one prowadzą do rozczarowań. Niesamowicie trudna sytuacja jest dla wierzącego, gdy wali się duchowa koncepcja, na której budował całe swoje życie. Taki kryzys wstrząsa podstawami egzystencji i człowiek musi się dodatkowo uporać z bólem odrzucenia, co wiele wierzących doświadcza to A diabeł w maksymalny sposób to chce wykorzystywać, aby tym bardziej upokorzyć i poniżyć wierzącego. Oto Bóg, którego kochał i któremu służył, milknie. Oddala się i obojętnieje w momencie, w którym jest najbardziej potrzebny. I to właśnie doświadczył ten pastor, ojciec tej córki. I on z tym nie mógł się pogodzić. Ale spójrzmy na Joba. Można mówić o nim jako o bogobojnym człowieku. Ileż on ucierpiał, a był mężem prawym. Taką opinię miał u Boga. A jednak tak wiele przechodził boleści w swoim życiu. Dodatkowo do tego w tak trudnym i ważnym momencie, kiedy tak trudno jemu było, w wielkiej potrzebie, nawet jego żona nie okazała się dla niego podporą i wsparciem, ale odwrotnie. Czytamy, rzekła do niego żona, czy jeszcze trwa w swojej pobożności? Złożyć Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Żona Joba swoją mową skierowaną do męża pomagała złamać już nadłamaną ufność, jaką miał Job do Boga. Ale Job jest w stanie znieść wszystko, utratę dzieci, majątku, służby, reputacji, przyjaciół i złej mowy żony nie usłuchał. Myśląc o tym powiedział, cóż niesamowitego, cóż za wiara, można powiedzieć. I choć wiemy to, czego Job wtedy nie wiedział, że to Bóg nie jest za zło odpowiedzialny, ale przecież główny problem pozostaje. Dlaczego Bóg na to pozwala? Skoro błagamy Go o pomoc. Jak wielu wierzących ma z tym problem? Jak wielu wierzących ma z tym problem? Dlaczego Bóg na to pozwala? Skoro błagamy Go o pomoc. I czasami za wszelką cenę staramy się szukać i znaleźć odpowiedź. Jak rzadko potrafimy zrozumieć prawidłową odpowiedź na tego rodzaju pytanie. Przecież Bóg ma moc nieszczęście odwrócić i zatrzymać. Wierzący człowiek w to wierzy i nie ma żadnego zwątpienia. Ciekawe w historii Joba jest to, że to nie straty, nie to, co on utracił, dotknęły go najbardziej. Żadna z tych tragedii nie zachwiała ufnością Joba. On był tak mocny, tak ugruntowany we wierze, że pomimo tego, co doświadczał, to jednak stał. I możemy go podziwiać. Ale ostatecznie jednak pogrążył się w rozpaczy. Ten niezłomny człowiek, który potrafił stawić czoła ciężkiej i bolesnej chorobie, śmierci najbliższych i poniżeniu, nie radził sobie z czymś innym. To wszystko przeszedł. I można go podziwiać za to, ale z czymś innym sobie nie radził. Z niemożnością odnalezienia Boga. Czytamy, na to odpowiedział Job i rzekł, i dziś moja skarga pełna jest goryczy, bo jego ręka zaciążyła na moich westchnieniach. I teraz mówi, o gdybym wiedział, jak go znaleźć, tak jakby Bóg raptownie zniknął. Jak dojść do jego trybunału? Oto gdy idę naprzód, nie ma go, nie widzę. A gdy się cofam, nie zauważam go. A więc gdzie on jest? Co się z nim stało? Gdy szukam go po lewej stronie, nie dostrzegam go. Gdy się ukrywa po prawej, też go nie widzę. Dawid również miał podobny problem. Bohaterowie wiary. W wielkim smutku wołał do Boga. Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał, dopóki zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną, dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a wtrapienie w sercu codziennie, dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie. Albo następny psalm. Czy Pan na wieki odrzuca i nigdy już nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaska Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy Bóg zapomniał litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Pytanie za pytaniem. A ciągle brak odpowiedzi. Sprawiło ból i złe zrozumienie. Jak często dzisiaj to ma miejsce wśród wierzących. Wtedy jest ciąg dalszy. I wtedy Dawid mówi i rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica Najwyższego jest zmienna. To powiedział Dawid, bohater wiary. Zauważamy, że przeżycia Dawida mocno wpłynęły na niego. Wpłynęły również na jego psychikę. Zaczął dopuszczać do siebie fałszywe myśli o Bogu. Bolał w swoim sercu, że prawica Najwyższego jest zmienna. A przecież jest to nieprawdą. A on bolał. Oto, co jest nieprawdą. Dawid w tym trudnym czasie uwierzył w diabelską nieprawdę. Diabelskie kłamstwo. Jak często diabeł używa akurat ten moment, który jest tak trudny w twoim życiu, gdzie twoja wiara jest tak jakby przepławiana albo próbowana i diabeł wtedy używa i zasypuje ciebie setkami pytań, często które pochodzą z samego piekła. My jako ludzie mamy uczucia i możemy stawić Bogu pytania i Bóg się nie gniewa. Ale jak ważną rzeczą jest, abyśmy bardziej oparli naszą wiarę na słowie, a nie na naszych uczuciach. Bo nasze uczucia mogą doprowadzić nas na same dno piekła. Ale właśnie później, kiedy patrzymy na ten psalm, jak Dawid wypowiadał, ja tu zauważam stopień po stopniu, ale później po chwili tak jakby ocknął się Dawid i zaczął wspominać o dawnych dziełach Boga. Być może w tym czasie również wspominał, jak wielokrotnie Bóg, będąc z nim, ochronił go i mu pomógł. Zwyciężył niedźwiedzia, lwa i olbrzyma Goliata. Bo właśnie mówi ten 12 werset i 13. Wspominam dzieła pańskie, zaiste wspominam twoje dawne cuda. I teraz rozpamiętuję wszystkie dzieła twoje i rozważam czyny twoje. I gdy Dawid tak wspominał, gdy jego myśli pogrążyły się w tym, co doświadczył z Bogiem, gdy zaczął o tym myśleć, gdy zaczął wracać do tych wydarzeń, gdzie jego ręce dotykały i oglądały Bożą manifestację, to wtedy jego myśli zaczęły być zmieniane. To wtedy jego myśli zaczęły być zmieniane. I mógł powiedzieć, 14 werset, Boże, święta jest droga Twoja. To wtedy dopiero, nie na początku. I mógł powiedzieć, któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg. Jeżeli zaczniemy rozmyślać, co Bóg dokonał dla nas, co doświadczyłeś w najtrudniejszym momencie, nie tylko podczas nawrócenia, ale kiedy śmierć zaglądała w twoje oczy, Wierzę, że każdy z nas mógłby stanąć i powiedzieć, bo wierzę, że już dawno Ciebie by nie było, ani mnie na tej ziemi, gdyby nie Boża ręka. Gdyby Bóg nie ochronił, gdyby Bóg nie zachował. Ale On ochronił, On zachował. A więc gdy wspominamy o tym wszystkim, pomimo tego, że moje ciało może boleć, pomimo tego, że moje oczy mogą widzieć wszystko, co najgorsze i mogę odczuwać to, ale jeżeli wspominam o Bożej dobroci, to wszystko to spowoduje, że moje myśli będą zmieniane. Zacznę bardziej rozumieć serce Boga, jak ono bije w stosunku do mnie. Halleluja. A więc Boże Święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? A teraz pytanie, które przed swoją męką i odrzuceniem przez ludzi Jezus do swojego Ojca powiedział. Sam Jezus Chrystus, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nawet sam Jezus pytał Ojca, dlaczego pozostawił Go samego na krzyżu. Pokazane jest tu pełne człowieczeństwo Jezusa. On stał się podobny do nas. Dlatego potrafi zrozumieć nas. Potrafi odczuwać i bardziej współczuć nam, kiedy nam jest najtrudniej. Dlatego, że On przyjął ciało ludzkie i On to wszystko przeszedł. A więc On odczuwał i przeżywał jak każdy z nas. Jezus to przeżywał, gdy był w tym ciele na ziemi. A przecież wiemy dokładnie, że ani Joba, ani Dawida, a tym bardziej Jezusa Bóg nie opuścił. A każdy z nich postawił pytanie, dlaczego został opuszczony. Większość z nas staje w swoim życiu wobec takich właśnie pytań. Wobec kryzysu wiary. Wobec poszukiwań Boga, który milczy. Dlaczego Bóg dopuszcza, byśmy przeszli przez taką duchową, ciemną dolinę, kiedy wiara poddawana jest najcięższym próbom? Być może dlatego, że w Jego oczach wiara jest najcenniejsza. To nie tylko uczucie. To nie tylko moje słowa. Ale to daleko więcej. To po prostu to, co jest w głębi we mnie i to, co kształtuje mnie i moje zaufanie do Boga, nawet gdy Go nie czuję. Prowadzi nas przez próby właśnie tego rodzaju wiara. A każdy z nas będzie przechodził. Tego rodzaju wiara prowadzi przez próby, by nasza ufność i miłość do Boga mogła wzrastać. O, kochani, jest tu odpowiedź, dlaczego tak często niektóre rzeczy przechodzimy. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, będzie niesamowita różnica, w jaki sposób będziemy przechodzić najtrudniejszy moment naszego życia. Będzie niesamowita różnica. Nie dlatego, że będziesz taki silny już sam w sobie, tylko dlatego, że będziesz wiedział i korzystał z tej Bożej informacji i z pomocy Ducha Świętego. Na zdjęciu widzimy 14-letnią dziewczynę, bardzo wysportowaną, dla której przyszłość wspaniale się zapowiadała. Ale gdy miała 17 lat, podczas korzystania z łona przyrody, jedna minuta w jej życiu została wydzielona i zmieniła jej życie na zawsze. To zdjęcie tej samej dziewczyny, tylko trochę później, już po tym zdarzeniu. Ona wyraziła się o tej minucie, którą doświadczyła w ten sposób. I zacytuję jej wypowiedź, bo warto posłuchać. W tych szczególnych sekundach zostało zawartych więcej treści, aniżeli w milionach minut przeżytych przeze mnie dotychczas. Jakże wiele działań odczuć i myśli zostało wtłoczonych do tego małego fragmentu czasu. Jak mogę je opisać? W jaki sposób je uszeregować? Tak wyraźnie przypominają mi się szczegóły tych kilkunastu sekund, które na zawsze zmieniły kierunek mego życia. Tu już jest jako starsza trochę osoba. Zacytowała ona również w swojej wypowiedzi wypowiedź danego pisarza. W tym świecie spotykają nas tylko dwie tragedie. Jedną jest nieotrzymanie tego, co się chce, a drugą otrzymanie tego, czego się nie chce. Parafrazując tę myśl, i o niej wyraziła się w ten sposób, i to są jej słowa. Naszym udziałem są dwie radości. Jedną z nich jest Boża odpowiedź na nasze modlitwy, a druga nieotrzymanie od Boga odpowiedzi. Czy rozumiemy? Jeżeli rozumiemy, nasze zachowanie i odnoszenie się w trudnych sytuacjach znacznie się zmieni. Halleluja. Ja wiem, że Bóg mój wie, co jest najlepsze dla mnie. Ale czy ty wiesz o tym i czy wierzysz w to? Bo to tobie tak wiele pomoże. Tak wiele pomoże. Tak bardzo ciebie zmieni. Nie sytuację wokół ciebie, ale ciebie zmieni do sytuacji, którą będziesz przechodzić. Wierzę w to, ponieważ przekonałem się, że Bóg wie lepiej i zna potrzeby ode mnie. Na Nim w zupełności można polegać bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy. Dalej jej obrazek, gdzie przemawiała do wiele, wiele ludzi, setek, a nawet i tysięcy. I była to wypowiedź kobiety, która swoje życie i młodość już od 17 roku przeżyła przywiązana do wózka inwalidzkiego. 48 lat już minęło, pół wieku prawie, gdy jest paraliżowana i zależna od pomocy innych. Ale nawet w tak trudnej i uciążliwej sytuacji wykorzystuje te możliwości, jakie ma. Na chwałę Bogu. I to jest coś niesamowitego. Nie wiem, jaką chwałę Bóg by odebrał, gdyby ona nie doświadczyła tego. Bóg wie, Bóg wszystko wie, a my tak mało. Ciemną dolinę można pokonać tylko wtedy, gdy będzie nam towarzyszyła świadomość, że nie jesteśmy teraz w stanie wszystkiego zrozumieć. Wielkim problemem jest, albo bardzo nieprawidłowe jest i nie na naszą korzyść nawet, jeżeli za wszelką cenę chcemy wszystko zrozumieć. To się nie da. To się nie da, nawet jeżeli będziesz prosić Boga 24 godziny na dzień. Wiele rzeczy nie zrozumiemy. Wiele rzeczy musimy pokonać wiarą i pełnym zaufaniem do Boga. Nie uda się nam przeniknąć zamysłów Boga. Nawet wielcy bohaterowie wiary, kiedy próbowali, upadli pod tym. Nie potrafili. I nasze starania w tym kierunku doprowadzą nas nie dalej, jak do linii startowej. I tam będziemy. A więc lepiej nawet nie próbować to, co do nas nie powinno należeć. W kontekście pytań bez odpowiedzi Biblia wyjaśnia, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego, bo któż poznał myśl Pana? I o tym powinniśmy pamiętać. Albo teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe. Teraz poznanie moje jest cząstkowe. Czy słyszymy? Ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Zatem na razie musimy zadowolić się częściowym zrozumieniem. I w życiu każdego człowieka bywają okresy, gdy wydarzenia czy okoliczności nie tworzą logicznej całości i kiedy wszystko, nawet Bóg, wydaje się nam pozbawione sensu. I nie jest to grzechem, gdy taki okres przechodzimy czy przeżywamy, tylko co wtedy robimy, to już jest zależne od nas. Chrześcijanie powinni pamiętać, że Bóg nie obiecuje wygodnego, pełnego uśmiechu życia. Przynajmniej ja dla mnie w mojej Biblii nie wyczytałem tego. Jak bardzo odbiegła od prawdziwej Ewangelii stała się dla niektórych Ewangelia sukcesu. Dziwnie, że Jezus takiej Ewangelii nie głosił, a nie apostołowie. Boża perspektywa jest całkiem inna i powinniśmy zechcieć poznać, jaka ona jest, a ona jest w Jego Słowie. On patrzy z punktu widzenia tego, co jest najistotniejsze. A co jest najistotniejsze? Nasze zbawienie. A cierpienie jest nieodłącznym składnikiem naszej egzystencji. Przychodzili przed nami wierzący ludzie, oddani Bogu, bogobojni i również w dzisiejszym dniu. I choć ludzie znają i akceptują Pismo Święte i rozumieją, dlaczego tak się dzieje i umieją to często w teologiczny sposób jakoś wyjaśnić, to jednak gdy, jak to ujął żydowski rabin, dobrym ludziom przytrafiają się złe rzeczy, wtedy nie umiemy sobie z tym poradzić. Kiedy oddany Bogu człowiek cierpi, pyta dlaczego. Ale często ze zrozumieniem tych spraw trzeba poczekać. Ciekawe, że nigdzie w Biblii Bóg nie broni się przed zarzutami człowieka. A przecież wielu mężów Bożych zarzucało Bogu, stawiając takie pytania. Ale Bóg się nie broni. Bóg się nie tłumaczy przed nimi, ani przed tobą, ani przede mną. Ale Bóg poprzestaje na prostym. Zaufaj mi. Zaufaj mi. I w dyskusji z Jobem ani razu nie usiłował tłumaczyć się z tego, co dopuścił w jego życiu. Bóg nie jest od tych spraw, aby tłumaczyć. Ale mówi, zaufaj mi. A jednak Biblia mówi wyraźnie, że jest Bogiem kochającym, dobrym, miłosiernym i łaskawym. A więc, czy to możliwe, że po prostu my jako ludzie nie umiemy pojąć Bożego sposobu kochania? Myślę, że często tak jest. Może właśnie dlatego niczego Bóg nam nie tłumaczy, tylko powtarza, zaufaj mi. Ludzkie wyobrażenia o Bogu są niedoskonałe, a Jego moc i mądrość są dla nas nie do pojęcia. Bóg nie obiecywał raju na ziemi, nikomu nie obiecywał. Ani swoim uczniom Jezus tego nie obiecał. Takiego życia bez problemów Bóg nikomu nie obiecywał. Obiecał coś innego. I to, co Bóg obiecał, Bóg za tym stoi. A co Bóg obiecał? Swoją wierność. Swoje wsparcie i wzmocnienie, aby przejść przez ciemną dolinę. I z Nim możesz. Wszystko mogę w tym, który mnie posila czy wzmacnia. To Bóg obiecywał. Nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Trzech młodych Hebrajczyków skazanych na śmierć przez spalenie żywcem w piecu w obliczu życiowej tragedii wyznali: Bóg może nas wybawić, ale choćby tego nie uczynił, pozostaniemy Jego sługami. Oto biblijna recepta na cierpienie w najprostszym ujęciu. Bóg może uwolnić moje ciało od choroby, ale choćby tego nie uczynił, nie odstąpię od Niego. Bóg może uzdrowić moje dziecko, ale choćby tego nie zrobił, będę nadal Mu ufał. Będę Mu służyć. Bóg może pomóc rozwiązać mój problem finansowy, ale nawet gdybym tego nie oglądał, to i tak będę Mu ufał, bo jest On moim zaopatrzeniem. Bóg może rozwiązać problem w moim domu, ale gdybym nadal z tym problemem się zmagał, to i tak pozostanę przy Bogu. A Job posunął się nawet i dalej, gdy powiedział, choćby mnie zabił wszechmocny, ufam. W piecu obok trzech Hebrajczyków był czwarty mąż, podobny do Syna Bożego. Ostatecznie trzech młodzieńców wyszli z pieca i zostali uratowani. Ale ten, który był z nimi w ognistym piecu jako czwarty, pozostał. Dlaczego? Chrystus, Syn Boży, nie wyszedł przed piec, by chronić nas przed wejściem tam. Chrystus tego nie robi. On robi coś inne. I często, kiedy mamy złe zrozumienie, zawiedziemy się i upadniemy bardzo nisko. Chrystus pozostał. Dlaczego pozostał? By pocieszać i chronić ludzi wiary w chwili ich osobistej, ognistej próby, gdy wejdą w piec. Jest to dla nas trudne do przyjęcia, ale jest to głęboka i obszerna odpowiedź na pytanie naszego serca w trudnym czasie. A więc ufajmy Bogu, nawet w takim czasie, gdy nic dla nas nie ma sensu. Amen. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Święty Boże, dziękujemy Tobie, Panie, że Ty się nie zmieniasz. Dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo jest wierne. Dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo jest wieczne. Że często my jako ludzie tak bardzo byśmy chcieli uciec od trudnych sytuacji, które są niezależne od nas. Tak bardzo byśmy chcieli obejść ich gdzieś tam w koło. Tak bardzo, Panie, byśmy chcieli zrzucić to wszystko, że Ty być może zapomniałeś o nas. Tak bardzo łatwo nam wypowiedzieć wtedy, Panie, gdzie jesteś? Co się stało? Gdzie jesteś? A Ty do nas mówisz, zaufaj. Zaufaj dla mnie. Ty nam dzisiaj przypominasz, że jesteś wierny i to obiecałeś i to dotrzymujesz. To Ty nie obiecałeś, Panie, że my nie będziemy przechodzić przez piec. Ty nie obiecałeś, że nie będziemy przechodzić przez trudności, kłopoty i doświadczenia. Ty tego nie obiecałeś. Jak często, Panie, my jako chrześcijanie mamy mylne zrozumienie to, co Ty obiecałeś. I czasami myślimy, że Ty nam obiecałeś róże na drodze naszego życia. Że takie łatwe życie, wolno od wszystkiego. A Ty powiedziałeś, weź krzyż swój i naśladuj mnie. Weź to wszystko, ale trzymaj się mnie, ufaj mi, a ja Ciebie przeprowadzę. I to, co, Panie, Ty obiecałeś, to jest tak i amen. Ono się nie zmienia i ono się nigdy nie zmieni. I wtedy Twoja moc objawia się w najtrudniejszych momentach naszego życia, kiedy nikt nam nie może pomóc, kiedy nikt nie może zmienić sytuacji wokół nas. Ty wtedy mówisz swoim cichym głosem: zaufaj mi, ja Ciebie przyprowadzę. Panie, chcemy się uczyć tej prostej wiary, ale tak głębokiej, pełnej zaufania, nie opartej na naszych myślach i uczuciach, ale opartej jedynie na tym, co Ty powiedziałeś. Bo Ty jesteś Bogiem niezmiennym i takim pozostaniesz. Dlatego dziękuję Tobie, Panie. Hallelujah.